Chwała Bogu, bracia i siostry. Dzisiaj będziemy czytać Słowo Boże, które jest zapisane w 9 rozdziale Listu do Rzymian. List do Rzymian, 9 rozdział. Chciałbym czytać od wiersza 14. Apostoł Paweł pisze list do Kościoła w Rzymie, do braci, do sióstr. List bardzo bogaty w rozmaitą tematykę i w kilku miejscach tego listu są zadawane pytania. Ale nie są to pytania retoryczne. Apostoł Paweł ma odwagę na każde z tych pytań odpowiadać i to myślę, że w sposób wyczerpujący i satysfakcjonujący nas. I dzisiejszy tekst również rozpoczyna się od pytania. Cóż wtedy powiemy? Bracia i siostry, tak często zastanawiamy się, co powiedzieć. No, się spotykamy, no, porozmawialiście sobie tam, a no, nie mieliśmy tematu. Oto, bracia i siostry, tematy mamy w Biblii, na które możemy zawsze porozmawiać. I oto apostoł Paweł jeden z tych tematów rozpoczyna właśnie od pytania, czy Bóg jest niesprawiedliwy. Świetne pytanie. Nie tylko pytanie, które możemy zadać bratu czy siostrze w zborze, żeby z nimi porozmawiać na ten temat, ale to jest świetne pytanie do człowieka niewierzącego. My mamy, bracia i siostry, właśnie takie momenty, kiedy spotykamy ludzi, którzy chcą porozmawiać na tematy Boże. I to jest jeden, myślę, z głównych takich tematów, na które porozmawiacie z ludźmi. Czy Bóg jest sprawiedliwy? Kiedy zapytacie o to ludzi, zwłaszcza ludzi, którzy przeżyli w swoim życiu rozmaite doświadczenia, przeróżne trudności, którzy zostali dotknięci przez ogrom cierpienia. Oj, od nich możecie usłyszeć rozmaite opinie na temat Boga. Czy Bóg jest sprawiedliwy? Wiele razy spotykałem się z tym, że ci, którzy przeżywali jakieś wielkie tragedie życiowe, rodzinne, to mówili, gdzie jest Bóg? Gdzie był Bóg w tej sprawie? I macie, bracia i siostry, oto cały temat w liście do Rzymian. Wyłożony na ten temat, na temat, czy Bóg jest sprawiedliwy. Gdzie był Bóg, kiedy ktoś cierpiał, czy kiedy ja przeżywam jakieś trudne chwile. I apostoł Paweł odpowiada na to pytanie jednym słowem. Pyta się, czy Bóg jest niesprawiedliwy. Jest odpowiedź od razu w tym samym wersecie. Mówi, bynajmniej. A więc jak ktoś do was z takim tematem wyjdzie i zacznie się uskarżać na te wszystkie sprawy, które przeżył i zapyta się was, czy Bóg jest sprawiedliwy, wtedy powiecie, bynajmniej. A to czemu tak mówisz? Ano, w Słowie Bożym w liście do Rzymian O tym przeczytałem. Dobra odpowiedź, bracia i siostry. Dobry wstęp do tego, żeby komuś opowiedzieć Ewangelię przy okazji właśnie takiego tematu. Może go zaskoczyć ta wasza odpowiedź. Z jednej strony lakoniczna, a z drugiej strony dająca wiele do myślenia. I cóż, apostoł Paweł nie stawia tutaj kropki, zresztą w tych listach, które w tamtych czasach były pisane, nie było znaków interpunkcji, ale przechodzi dalej i mówi tak. Odnosi się do dawnych wydarzeń, które zresztą też są opisane w Biblii. Mówi bowiem do Mojżesza: zmiłuje się, nad kim się zmiłuje, a zlituje się, nad kim się zlituje. No, dość ciekawe słowo. Zlituje się, nad kim się zlituje, zmiłuje się, nad kim się zmiłuje. Może nie tego, żeśmy się spodziewali, ale tutaj, bracia i siostry, mamy odpowiedź, jak Bóg podchodzi do takich spraw. A więc w grę wchodzi zmiłowanie. W grę wchodzi zlitowanie się nad kimś. A bracia i siostry, zmiłowanie, zlitowanie się to nie jest sprawiedliwość. Sprawiedliwość przede wszystkim nam się kojarzy z wyrokiem, z sprawiedliwym, że tak, tak, wyznaczone od tego do tego punktu, tak i tak to powinno wyglądać, tak to jest sprawiedliwie, a tak nie jest sprawiedliwie. My byśmy coś takiego chcieli. Tymczasem jest coś takiego w prawie, jak prawo łaski. Niedawno nasz prezydent miał, zdaje się, okazję z tego prawa łaski skorzystać. Oczekiwali mężczyźni, którzy dokonali samosądu w swojej miejscowości na jednym z mieszkańców. I opinia społeczna w naszym kraju była przekonana, że to, co oni zrobili, było sprawiedliwe, ponieważ nie mogli się doczekać na przyjazd policji i sami wymierzyli karę temu przestępcy, który tam grasował od lat u nich we wsi. No ale prawo, litera prawa skazała ich. I wszyscy no, byli zaskoczeni, jakże to ludzie sami jakoś rozwiązali wreszcie ten problem, czemu nagle oni mają iść do więzienia i tak dalej. I liczono, że jest coś takiego jak prawo łaski. I prezydent naszego kraju skorzystał z tego prawa. I ci mężczyźni niedawno, chyba tydzień czy dwa tygodnie temu, zostali uwolnieni. I nie będą już sądzeni, ponieważ sąd się zakończył w związku z tym, że prezydent zdecydował się na prawo łaski. Sąd miał paragrafy, sprawiedliwie wszystko wymierzył, obliczył i taki wyrok się należy za to. Ale bracia i siostry, prawo jest prawem, a nasze patrzenie, też obgląd czasem tej sytuacji bywa nieadekwatny do wyroku tego prawa, do litery tego prawa. I tutaj ja cieszę się, że jest coś takiego jak prawo łaski, bo ono może rozwiązać wszelkie niedoskonałości prawa. I bracia i siostry, Boży zakon jest święty. Boże prawo jest wspaniałe. Ale nad tym prawem góruje Boża łaska. Możecie powiedzieć amen?
Amen.
Boża sprawiedliwość jest wielka, ale jeszcze większa jest Boża łaska. I tutaj w tym tekście, bracia i siostry, będziemy mieli właśnie z tymi rzeczami do czynienia. I dalej pisze tak. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. My czasami o pewne rzeczy uważamy, że musimy się potrudzić i osiągnąć, żeby coś, to musimy się natrudzić. I niektórzy udają się na wielkie pielgrzymki, żeby się natrudzić, namęczyć, a wtedy uważają, że Bóg to zobaczy, doceni i będzie sprawa rozwiązana. Bracia i siostry, ludzie mają różne sposoby na rozwiązanie ich problemu, z którym się zmagają. Ale oto w tym problemie jest napisane, zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Bracia i siostry, tak wiele zależy w naszym życiu od zmiłowania Bożego. Ja bardzo chciałbym, żebyśmy mieli zrozumienie tego. Unikniemy wielu niepotrzebnych nieporozumień, wielu niepotrzebnych dywagacji w naszym życiu. Tak ostatnimi czasy sam u siebie widzę, jak wiele zależy od łaski Bożej w moim życiu. Jak niewiele może człowiek. Bracia i siostry, to jest wielka prawda. Zmiłuje się nad kim się zmiłuje. To jest Bóg, suwerenny Pan wszechświata, tej ziemi, tego kraju, tego miasta, domu naszego, naszego zboru. On decyduje. On decyduje. Jeśli mamy tą świadomość, bracia i siostry, dużo mniej stracimy energii na takie przysłowiowe szarpanie się z życiem. Bóg zmiłuje się nad kim się zmiłuje, tak mówi Pismo. I apostoł nas tutaj nie zostawia z tym tematem zupełnie samych. Ale apostoł Paweł daje nam tutaj przykład i jest to przykład Faraona. I chciałbym teraz powiedzieć parę słów na ten temat. Ja przede wszystkim przeczytać tutaj następny werset, który mówi Pismo do Faraona. Na to Cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na Tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. Na to Cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na Tobie. Bracia i siostry, na to Cię wzbudziłem. To Bóg stworzył. To Bóg dał życie Faraonowi. Ten Faraon, o którym tutaj mówi apostoł Paweł, to prawdopodobnie jest Faraon, który nazywał się Ramzes II. To był bodaj w historii Egiptu najpotężniejszy władca. Zresztą on żył bardzo długo. On żył prawie 90 lat, coś ponad 80, tam parę lat miał. I Egipcjanie, którzy żyli przeważnie w Egipcie, ludzie żyli około 30-40 lat. Oni pamiętali tylko tego Faraona. Taka była średnia wieku w tamtych czasach. Ludzie żyli krótko. I coś takiego, takie długie lata, to było coś bardzo zaskakującego w tamtych czasach. I oto Ramzes, to imię Ramzes, można przetłumaczyć jako syn Ra, albo zrodzony z Ra, albo zrodzony przez Ra. Ra to było to najpotężniejsze bóstwo, które czcili Egipcjanie. I niektórzy również dopatrują się Ramozes, dopatrują się tego imienia Mojżesz, Mozes, Mojżesz. Po egipsku to znaczy syn, a po hebrajsku wyciągnięty czy wyjęty z wody. Więc można tak i tak tłumaczyć. A Ra, Mozes, czyli syn Ra, to był faraon. To był najpotężniejszy człowiek w tamtych czasach. I kiedy Bóg dotykał się Egiptu, to dotykał się najpotężniejszego władcy świata. Wiecie, Egipcjanie wierzyli, że sprawą faraona, którego uważano za Boga, jest to, że słońce na drugi dzień wzejdzie znowu. I oni uważali, że w nocy faraon sprawia, walczy o to, żeby słońce mogło znowu wstać następnego poranku. I żeby mógł być dzień, żeby mogło być światło. Tak wierzyli Egipcjanie w tych starożytnych ich wierzeniach. Faraon był im niezbędny do tego, żeby nastał dzień. Oni uważali, że to dzięki faraonowi, synowi Ra, wstaje słońce i jest znów dzień. I Egipcjanie chwalili o poranku faraona, że jest dzień. Takie mieli wierzenia. I oto Bóg przychodzi i mówi: teraz ja pokażę, kto jest prawdziwym Bogiem i kto może sprawić dzień. Pamiętacie plagę ciemności w Egipcie? Udowodnił im, że nie faraon jest od światła. Bracia i siostry, Bóg tu powiada, że On wzbudził faraona po to, aby okazać swoją moc i aby rozsławione było moje imię na całej ziemi. Się możemy zastanawiać, po co tyle tych klęsk i tego wszystkiego w tym Egipcie, na co to? Ale bracia i siostry, to wiodło w konkretny punkt, do konkretnego celu. To miało rozsławić imię Boga i pokazać, jak potężny jest Jahwe w porównaniu z Bogiem Ra, w porównaniu z synem Boga Ra. I oto objawił się potężny Bóg, Bóg Jahwe. I On tutaj powiada: zaiste więc nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. I On był władny zabrać wszystkich pierworodnych synów w Egipcie. To była ta klęska, która przemówiła do faraona i przemówiła do Egipcjan. Bóg jest Bogiem, do którego należy twoje życie. To nie ty decydujesz o wszystkim w swoim życiu. To Bóg wyznaczył początek twojego życia. I jest dzień końca, zakończenia tej twojej pielgrzymki. Bracie i siostro, oto Bóg zmiłuje się nad kim się zmiłuje. Zmiłował się nad Izraelitami. Ich synowie pierworodni, ani jeden, jak pamiętacie, nie zginął wtedy w Egipcie. Wszyscy zostali ocaleni. Zmiłuje się nad kim się zmiłuje. To jest ten Bóg. I myślę, bracia i siostry, że to jest wspaniałe, że my nie służymy Bogu Ra, ani Zeusowi, ani Artemidzie, ani jeszcze jakiemuś bóstwu, które teraz bardzo modne w Europie, Krysznie bardzo często ludzie oddają chwałę. Bracia i siostry, my służymy żywemu Bogu, który nazywa się Jahwe i jest Bogiem potężnym. I to jest Bóg, który jest sprawiedliwy, ale też Bóg, który okazuje łaskę. I my jesteśmy, bracia i siostry, tymi, którzy dostąpili też owej łaski. I bracia i siostry, tak naprawdę możemy się zdać w naszym życiu jedynie na łaskę Bożą. I to dzisiaj chciałbym podkreślić. Myślę, że to jest najcenniejsza myśl dzisiaj w moim tym zwiastowaniu. Że tak naprawdę możemy się zdać jedynie w naszym życiu na łaskę Boga. Na zaufanie do naszego Boga. Bracia i siostry, wielu ludzi burzy się. Wielu ludzi mówi, to nie tak, ja takiego porządku nie uznaję. A zatem powiesz mu, czemu jeszcze obwinia, bo któż może przeciwstawić się jego woli? Pyta apostoł Paweł. Któż może się przeciwstawić woli Boga Wszechmogącego? Bracia i siostry, byli ludzie, którzy się przeciwstawiali. We Francji kiedyś żył wielki filozof, wielki myśliciel, człowiek, który miał wpływ nie tylko na Francję, ale i na Anglię, i na, przede wszystkim na tą zachodnią Europę. To był Voltaire. I Voltaire wprost mówił, że Boga nie ma. Powiadał, że za 200 lat o tej księdze, o Biblii, nikt nie będzie pamiętał. Jedynie będzie można ją oglądać w muzeum, jak ogląda się zwoje starożytnych jakichś pism. Tam jest jej miejsce. Dzisiaj jesteśmy nowoczesnymi ludźmi. Nie będziemy wierzyć w takie historie, które tutaj są opisane. Ale bracia i siostry, Bóg mówi, zmiłuję się nad kim się zmiłuję. I każdy człowiek, tak jak i Faraon, o którym tutaj jest napisane, na to cię wzbudziłem. A więc Bóg wzbudza. Bóg daje życie. Bóg daje pozycję i możliwość tobie. I Woltera też wzbudził. Ale Voltaire nie chwalił Boga w swoim życiu. On mówił o czymś zupełnie innym. O życiu pozbawionym Boga. Ale przyszedł dzień, kiedy Voltaire musiał się pożegnać z tym światem. I umierał. Konał przez wiele dni. I nie mógł umrzeć. Wzywał księdza. Przeklinał Boga, potem błogosławił Boga i nie mógł umrzeć. Umierał w strasznych męczarniach. Nie mógł odejść z tego świata. Bracia i siostry, Voltaire w ostatnich chwilach swojego życia odwołał wszystko, co mówił. Całe swoje filozoficzne dokonania, którymi szczycił się przez lata, które przyniosły mu wielką sławę w Francji, w Anglii. To wszystko powiedział nic. Bracia i siostry, człowiek jest nieszczęśliwy, kiedy nie znajdzie Boga w swoim życiu. Dotąd jest nieszczęśliwy. Dopóki nie znajdzie Boga. I wspaniale jest, kiedy możemy znaleźć Boga w swoim życiu. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy też mieli taką chwilę, jeżeli jeszcze nie znalazłeś Boga w swoim życiu, to chcę Cię dzisiaj tutaj zaprosić do przodu. Chętnie z Tobą się pomodlę po kazaniu, kiedy będziemy śpiewać pieśni. Serdecznie zapraszam Cię do modlitwy tutaj. Będziemy się modlić, aby Bóg mógł wejść do Twojego życia, aby mógł zmienić Twoje życie. Bracia i siostry, apostoł Paweł tak jakby pisał do Woltera. Pisze dalej w 20 wierszu. O człowiecze, kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? No to ludzie mają pretensje o to, że Bóg ich taki uczynił, a nie innych. Czemu nie jestem taka ładna? Czemu nie jestem taki przystojny? Czemu mam takie włosy, a nie takie oczy? A czemu nie urosłam, albo nie urosłem 10 centymetrów więcej? A czemu ta moja noga tak troszkę utyka, a ta ręka tutaj coś, a troszkę taki jestem skrzywiony. Czemu to? Bracia i siostry, czemu mnie takim uczyniłeś? Pamiętam, myślę, że wiele razy to oglądaliście, świadectwo Johnny, tej naszej siostry w Chrystusie, która jest sparaliżowana. Też apel do młodych ludzi, którzy skaczą na główkę do wody latem, często w rzekach czy w jeziorach. U nas młodzi ludzie skaczą na główkę do wody i dobijają tą główką niestety dna i można wtedy sobie uszkodzić kręgosłup. I tak zrobiła Johnny, młoda, piękna, urodziwa dziewczyna. I w jednej chwili całe życie jej się zmieniło. I bracia i siostry, kiedy czytamy jej świadectwo, to się okazuje, że tak naprawdę jej życie na tym wózku inwalidzkim dopiero nabrało sensu. Ona to sama pisze, że wtedy ona mogła poznać Boga w tej nędzy swojej. Zmiłuje się nad kim się zmiłuje. Bracia i siostry, kiedy widzimy nędzę naszego życia, kruchość tego życia, to wtedy rzeczywiście nasze usta powinny się otworzyć i wielbić Boga. Johnny pomimo wózka inwalidzkiego działa. Ona wspaniałą misję prowadzi właśnie wśród osób, które potrzebują pomocy jako osoby niepełnosprawne, które są na wózkach inwalidzkich. Pamiętam, nawet chyba do Polski jakiś czas temu takie wózki dotarły z Ameryki, właśnie z tej misji, którą prowadzi Johnny Todda. Ona czasami też występuje na ewangelizacjach i mówi świadectwo swojego życia. To jest bardzo poruszająca, niesamowita historia. Bracia i siostry, ale mamy tekst, w którym apostoł Paweł pisze: o człowiecze, kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? Bracia i siostry, oto cała filozofia tego zagadnienia. Oto apostoł Paweł mówi, że garncarz, Bóg ma władzę nad gliną. Pamiętacie, ulepił człowieka z gliny i tchnął w niego życie i człowiek stał się istotą żywą. To jest Bóg, to jest twój konstruktor, to jest twój twórca. I On dał ci część materialną, nad którą masz ogromny wpływ w swoim życiu. Możesz decydować o wielu rzeczach, co się stanie z twoim ciałem. Niektórzy całe swoje ciało zamalowują tatuażami. Tym nie wiadomo, jak ten człowiek dokładnie wygląda, bo same tatuaże na nim są. Inni wpinają tutaj jakieś kolczyki do nosa, do brzucha, nawet widziałem na języku niektórzy mają. O przeróżne rzeczy ludzie ze sobą robią. Możesz tą glinę tam troszkę wziąć i przymodelować po swojemu, jak chcesz. Włosy możesz zmienić kolor. Bracie i siostry, różne rzeczy. Można nawet kolor oczu zmienić. Są takie soczewki kontaktowe, że zmienicie kolor oczu. Różne rzeczy możecie zobaczyć z waszym ciałem. Ale jest coś w waszym wnętrzu, co jest wieczne. To jest to, co Bóg tchnął w ciebie. Jedni to nazywają duchem, drudzy duszą, wewnętrznym człowiekiem. To jest coś nieprzemijającego. I kiedy w tym gorsecie glinianym podróżujesz do wieczności, to ten czas zadecyduje, gdzie ta cząstka wieczna, która jest w tobie, spędzi resztę czasu. Czasu, który nie ma początku i który nie ma końca. Czasu, który nazywa się wiecznością. A Panem tego jest wieczny Bóg, Jahwe. Bracia i siostry, i oto apostoł Paweł pisze tutaj o tych rzeczach. A cóż, jeśli Bóg chce okazać gniew i objawić moc swoją, znosi w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę. Oj, my się bardzo denerwujemy, jak mamy do czynienia z tymi naczyniami gniewu Bożego w naszym życiu. Oj, my byśmy już chcieli, żeby to Bóg załatwił. Czemu to tyle lat trwa? Bracia i siostry, starsi z was żyli dziesięciolecia, niektórzy z nas, w imperium zła. Kiedy tutaj był komunizm, który walczył z Bogiem. I wydawało się, że to jest nie do pokonania. Nawet ci, którzy obalali ten ustrój, nie wierzyli do końca, że to jest możliwe. A ja pamiętam, w latach 80. bracia z Anglii przyjechali i mieli proroctwa, że mur berliński zostanie obalony i że komunizm upadnie. Wiecie, to niektórzy nawet nie chcieli tego, a nie będziemy tego nawet publikować, powtarzać tych rzeczy. I pamiętam, ci bracia pojechali do Moskwy i tam w Moskwie mówili o tym. Mieli odwagę. I bracia i siostry, Bóg zmiłuje się nad kim się zmiłuje. Ja naprawdę Bogu dziękuję. Nie było żadnej wojny. Nie było przelania krwi. Żyję w innym kraju. Powiem wam, ja pojechałem pierwszy raz w swoim życiu w 80 roku na zachód. I zobaczyłem nasze tutaj pułki, na których był, pamiętacie, ocet. Powiecie młodym, to wam nie wierzą w to, to jest niemożliwe. Przychodziliście do sklepu W sklepie był tylko ocet na półce i nic więcej. I ja, kiedy pojechałem do Londynu i wszedłem tam do jednego ze sklepów, chciałem kupić kawę. I patrzę, sklep z kawą. I wszedłem do sklepu, który był taki mniej więcej wielkości, jak cały ten nasz zbór, ten sklep był. I tam nic innego nie było na tych półkach, tylko sama kawa. Ale gdzie podszedłem, to była inna kawa, inna nazwa, tu sypka, tu mielona, tu taka, tu siaka. A tam jeszcze była maszyna, która na oczach klientów wypalała tą kawę. Zobaczyłem pierwszy raz te białe ziarna, bo kawa biała jest, jak ją taką suszoną przywiozą w workach. Potem się ją wypala. I oni wypalali tak, jak klient chciał. Jeden chciał taką czarną, jeden taką brązowawą tę ziarenkę. I oni to tak wypalali tam wtedy. Bracia i siostry, ja byłem w szoku. Gdzie ja jestem? Pamiętacie kawę na kartki u nas? I to jaka ta kawa była? Ludzie, jak ja tam kupiłem, a wypiłem kawę, a tu, to ja nie wiedziałem, co to jest. Ale dzisiaj mogę do tych sklepów pójść tutaj w Żywcu. Ja nie muszę jechać do Warszawy czy do Katowic w Żywcu, bo jest taki wybór tych różnych kaw. Możecie to kupić. Wiecie, bracia i siostry, to jest niesamowite, jak powinniśmy Bogu dziękować, że żyjemy w takim kraju, że żyjemy pośród kraju, który ma możliwości, bo my jesteśmy krajem, który ma możliwości. Dlatego cieszę się, że wielu z was ma otwarte serca, że siostra Zdzisia ma odwagę zbierać na pomoc dla Ugandy, dla tych dzieci, prawda? Które żyją mniej więcej tak, jak myśmy żyli 20-30 lat temu, tu niektórzy z nas tak żyli. I dziś mamy szansę pomóc innym. To jest naprawdę wielkie błogosławieństwo. Wiecie dlaczego? Bo oni tam błogosławią nas. Kiedy otrzymują te rzeczy, modlą się i dziękują Bogu za Kościół w Żywcu, za braci i siostry. To jest wielka łaska, że my możemy korzystać z tego. Ofiarnego dawcę Bóg miłuje. Halleluja. Bracia i siostry, my jeszcze wiele innych rzeczy robimy, ja tylko to wymieniłem. Akurat spojrzałem na siostrę Zdzisię, ma dzisiaj taki piękny beret, tam widzę. No ale wróćmy do Słowa Bożego, bracia i siostry. To z beretami akurat nie najlepsze skojarzenie. A cóż, jeśli Bóg chce okazać gniew i objawić moc swoją, znosi w wielkiej cierpliwości naszczenia gniewu przeznaczone na zagładę, a uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale. Halleluja! Które uprzednio przygotował ku chwale. U Boga nie ma przypadków. Bracie, siostro, twoje życie nie jest życiem przypadkowym. Twoje życie jest życiem człowieka wybranego. Oto Bóg zmiłował się. Oto Bóg okazał łaskę nad tobą. Oto Bóg przygotował cię ku chwale twojej. Oto Bóg dał ci możliwość zaistnienia w zupełnie innej rzeczywistości. I oto On objawia bogactwo swojej chwały nad naczyniami zmiłowania. Oto ty jesteś jednym z takich naczyń, z naczyń zmiłowania Bożego. Bracia i siostry, co za zaszczyt, co za wspaniała rzecz doświadczyć tego w życiu swoim i mieć świadomość obecności Boga w swoim życiu. To jest inne życie, bracia i siostry. I tak chciałbym zakończyć te dzisiejsze nasze rozważania wierszem 24. I tu apostoł Paweł mówi, takimi naczyniami jesteśmy i my w których powołał nie tylko z Żydów, ale z pogan. Bracia i siostry, Żydzi byli 430 lat w niewoli w Egipcie. Czytamy o tym w II Mojżeszowej, 12 rozdział, 40 wiersz. Jest napisane, że 430 lat. To jest szmat czasu. To jest, na tamte czasy to jest gdzieś 10 pokoleń. Wyobrażacie sobie? Pamiętacie swojego dziadka? Nie wszyscy może. A pradziadka kto pamięta? A prapradziadka? Jest ktoś, kto pamięta? Bracia i siostry, nie będę dalej wymieniał. 10 pokoleń. Szmat czasu. I oto któregoś dnia Bóg powiedział: koniec. Oto objawię moją chwałę nad królestwem Faraona i oto pokażę, że mam swój lud, który był niewolniczy, który tam gdzieś jakieś cegły robił w Egipcie, w jakiejś miejscowości. Pi Ramzes. Niedawno odnaleźli archeologowie to miejsce. Moi kochani, Bóg w szczególny sposób dotknął się narodu żydowskiego i wielką łaskę okazał Żydom. I przez wiele lat światło, Boże światło, było w tym miejscu. Szczególnym miejscem była Jerozolima i to wzgórze, na którym stała świątynia. Zmiłuje się, nad kim się zmiłuje. Zlituje się, nad kim się zlituje. Przyszedł Jezus i nie posłuchali Go. I w 70 roku przyszedł już nie Jezus, ale generał rzymski, który miał na imię Tytus, późniejszy cesarz rzymski, i zaczął oblegać Jerozolimę. I Rzymianie zdobyli miasto, zburzyli mury. Ostatnia część miasta to wzgórze świątynne, na którym bronili się sykariusze. Wszyscy ci najbardziej ortodoksyjni Żydzi uważali, że to miejsce jest niedotykalne przez pogan. Tam mieszka Szekina, Boża chwała, w miejscu najświętszym, do którego raz do roku tylko wchodził arcykapłan. Nikt z nich nie wierzył, że rzymski żołnierz może tam wejść. Ale Bóg odszedł z tego miejsca. I Boża chwała już tam nie mieszkała. I oto Rzymianie, któryś z rzymskich żołnierzy, wrzucił pochodnie do wnętrza tej świątyni. I ta świątynia się zapaliła. I wiecie, że ściany były obijane, to drewno, zdaje się cedrowe, było obijane złotą blachą. I to wszystko się spaliło, a to złoto się stopiło. I Rzymianie, chcąc wydobyć wszystko to złoto, zaczęli tą świątynię rozbierać kamień po kamieniu. I tak wypełniło się słowo proroka, który wypowiedział je 40 lat wcześniej. Jeszua z Nazaretu powiedział, że kamień na kamieniu nie zostanie z tego miejsca. Bracie i siostro, kamień na kamieniu nie zostanie z twojego życia, jeśli ono będzie bez Boga. Oto może ci się wydawać, że jest dobrze, że se poradzisz, ale bracie i siostro, jeden dzień może zmienić twoje życie. Tak jak Johnny Todda, jeden dzień zmienił całe jej życie. Pamiętaj, że Bóg jest Bogiem suwerennym i On zmiłuje się nad kim się zmiłuje i okaże łaskę komu okaże. Jakaż wdzięczność powinna dzisiaj płynąć z naszych serc, że to Bóg okazał tobie i mnie łaskę. Amen?
Amen.
Amen. Zatem powstańmy, bracia i siostry, do modlitwy.